Ale zanim dalej będziemy cieszyć się naszym nabożeństwem, bo mam nadzieję, że cieszymy się każdą chwilą na naszych spotkaniach, to pozwólcie, że jeszcze się pomodlę o to, aby Pan Bóg dał nam dzisiaj karmić się Jego Słowem. Bo to Słowo, które rozważamy, to jest Słowo, którym powinna nakarmić się, powinno się nakarmić nasze wnętrze, nasze serca, tak abyśmy byli potem gotowi do życia. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie i wyznajemy, że bardzo potrzebujemy Twojego Słowa. Bardzo potrzebujemy tego, aby Twoje Słowo nas dotknęło, aby Twoje Słowo nas przemieniało, aby ono przygotowywało nas do tego, abyśmy byli tymi, którzy są Twoimi sługami i którzy całkowicie swoje życie oddają Tobie. Panie, potrzebujemy tego, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojego działania. Panie, i teraz zapraszamy Twojego Świętego Ducha, niech On przyjdzie, niech On to Słowo, Panie, dzisiaj nam poda. Niech to będzie tak, że będziemy czuli, że to jest Słowo prosto z Bożego serca do naszych serc. Prosto z Bożego, od Pana Boga do naszego życia. Panie, po to, aby nasze życie stało się jeszcze bardziej, jeszcze jaśniejsze, jeszcze bardziej, abyśmy stali się świadectwem dla Ciebie. Tam, gdzie nas posyłasz, tam, gdzie nas stawiasz. Panie, potrzebujemy tego. Potrzebujemy myśleć o Twoim Słowie, potrzebujemy je czytać, potrzebujemy się nim cieszyć. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Będziemy dzisiaj rozważać następny tekst z listu do Galacjan. Następny cały rozdział tego listu. To jest drugi rozdział listu do Galacjan. I apostoł Paweł dalej opisuje pewne wydarzenia ze swojego życia, wydarzenia z życia Kościoła i opisuje, jak wyglądała ta rzeczywistość, gdy on jako ten, który kiedyś prześladował Kościół, stał się apostołem i w rozdziale poprzednim, w pierwszym rozdziale, mieliśmy to takie szczególne zapewnienie od apostoła Pawła, że on jest apostołem powołanym przez Boga, prawda? On wielokrotnie, bardzo mocno podkreśla to, że to jego powołanie nie pochodzi od jakiejś grupy ludzi, od jakiegoś zespołu, ale podkreśla, że on na swojej drodze spotkał Pana Boga i Pan Bóg też dał mu to powołanie, to szczególne powołanie, aby być apostołem, to znaczy tym, który ma zanieść słowo do tych, którzy jeszcze w ogóle wcześniej nie wiedzieli nic ani o Bogu, ani o Chrystusie. Dlatego, że akurat apostoł Paweł był apostołem do tych narodów, do tych ludzi pochodzenia pogańskiego. I w tym drugim rozdziale jednym z takich słów, które bardzo często się powtarzam, może w polskim tekście to nie, bo dlatego, że tłumacze często to słowo zastępują innym słowem, to jest słowo narody. Tam w tekście oryginalnym bardzo często jest to słowo narody. U nas, gdy to słowo narody występuje, to tłumaczone jest ono dwojako. Albo narody, co jest rzadziej akurat tutaj w liście do Galacjan, albo poganie. Poganie. Co jest też prawidłowe, bo o to chodziło. Pawłowi w tym tekście chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na to, że to były te narody, które nie znały Boga. były z dala od Boga, więc nazywano je, Żydzi je nazywali poganami. I ten pierwszy rozdział zapewnia nas o tym, że gdy Paweł pisze ten list, to pisze to jako apostoł powołany przez Boga, więc ma to szczególne, najwyższe powołanie, ale z drugiej strony też jest tym, który został w szczególny sposób posłany do właśnie takich ludzi, jak tam w Galacji, w tej krainie rzymskiej, której założył kilka zborów i do tych zborów pisze teraz swoje posłanie. Ale w tym drugim rozdziale natomiast Paweł przechodzi do tego i opowiada o tym, jak z kolei w ogóle Kościół go przyjął i jak to wyglądało, jeśli chodzi o ludzi już wierzących. Może przeczytajmy sobie pierwsze cztery wiersze. To właściwie opiszę ten cały większy fragment aż do wiersza 10, ale na razie cztery wiersze. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. A udałem się tam na wskutek objawienia i wyłożyłem na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. A nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Apostoł Paweł tutaj zwraca uwagę na to, że to jego apostolstwo zostało, pochodzi od Boga, ale zostało też uznane przez tę niezwykłą eklezję, jaka była w Jerozolimie. Eklezję, w której to wszystko się zaczęło, bo tam w Jerozolimie ta eklezja powstała, gdy w dzień 50 Duch Święty stąpił na uczniów Chrystusa, którzy oczekiwali na to, że coś się stanie. Nie wiedzieli co. I wtedy, gdy Duch Święty stąpił, wtedy zaczęli swoją ewangelizację. Zaczęli od Jerozolimy, później była Samaria i tak. I zaczęli wykonywać to słowo, które Pan Jezus im zostawił. I Paweł mówi z tego powodu, że tam to się wszystko zaczęło, że tam mieszkali też, przebywali też w większości ci apostołowie, którzy byli za życia Jezusa razem z Nim chodzili, którzy oglądali to, jak On uzdrawiał chorych, którzy też widzieli, jak On niektórych ludzi wskrzesił, którzy widzieli też to, jak zmieniał wodę w wino, jak powodował, że w momencie, gdy było bardzo mało pokarmu, rozmnożył go i wszyscy byli nakarmieni. I mnóstwo rzeczy, których oni byli świadkami, oni tam w Jerozolimie byli i z tego powodu byli szczególnym darem dla Kościoła. I nic dziwnego, że apostoł Paweł w jakiś sposób zwraca na nich uwagę. I opowiada o tym, że również oni uznali jego apostolstwo. I tutaj nam opowiada, jak to się stało, że oni uznali jego apostolstwo. to apostolstwo oni uznali w jaki sposób? W ten sposób, że apostoł Paweł przyszedł do nich i przyszedł z bardzo ciekawym człowiekiem, bo tym człowiekiem, który go przyprowadza tam do Jerozolimy, do tej eklezji, to jest Barnaba. W innym miejscu Dziejów Apostolskich Barnaba jest opisany jako mąż pocieszenia, czyli ten, który stara się wszystkich we wszystkich sytuacjach jakoś pociągnąć do przodu, być tym pozytywnym. I on też jest takim pozytywnym w życiu apostoła Pawła, bo bierze go i prowadzi do eklezji, prowadzi do tych przywódców tego kościoła w Jerozolimie i przedstawia go im. I w pewien sposób staje się takim gwarantem tego, że to, co oni słyszą od Pawła, to jest autentyczne, to jest prawdziwe. Bo on przy wielu z tych wydarzeniach, które Paweł opisuje, on był. I to nam mówi o tym, że Kościół ma bardzo ważne zadanie, żeby nasze powołania też weryfikować. Po co tutaj jest, z czym mamy do czynienia? No z taką weryfikacją tego powołania, jakie było w życiu apostoła Pawła. Oni posłuchali i powiedzieli, fajnie, dobrze, to wszystko ma sens. I skoro ty tak, skoro Pan Bóg używa cię wśród pogan, bądź błogosławiony i dalej pracuj wśród tych pogan. Może jeszcze jedna uwaga, bo jednego razu na samym początku, gdy rozmawialiśmy o liście do Galacjan, wydaje mi się, to pewne tutaj powstała pewna taki znak zapytania. Bo mówiliśmy sobie o powołaniu dużo, ale ktoś zauważył, no ale dobrze, ale przecież my jesteśmy wszyscy powołani do tego, żeby być dziećmi Bożymi. I tutaj może takie małe rozróżnienie wprowadźmy sobie, które będzie bardzo pozytywne, bardzo, bardzo nam pomagało w tym myśleniu naszym o tym, kim my jesteśmy i czym mamy być. Są pewne rzeczy w życiu ludzi wierzących, do których jesteśmy przeznaczeni. I te rzeczy, do których jesteśmy przeznaczeni, są uniwersalne, dotyczą każdego z nas. Jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby być dziećmi Bożymi. Niektórzy są przeznaczeni do tego, żeby być synem, inni są przeznaczeni do tego, żeby być córką. Przynajmniej w naszej gramatyce tak to jest. Co ciekawego, w języku greckim, gdy jest to słowo synowie, to ono oznacza również córki, również te kobiety, które zostały powołane przez Boga do tego, żeby były jego dziećmi. A drugą rzeczą jest powołanie. Powołanie jest rzeczą indywidualną. Jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby być dziećmi Bożymi, co oznacza, że również jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby być światłem w tym świecie. Wszyscy. Nie ma tutaj różnicy. Oznacza to, że jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby być święci, żeby w naszym życiu objawiała się sprawiedliwość i świętość Boga. Do tego jesteśmy przeznaczeni. To znaczy, że wszystkich to nas dotyczy. Natomiast niektórzy są powołani do tego, żeby być apostołami. jak Paweł. Niektórzy są powołani do tego, żeby być nauczycielami. Niektórzy są powołani do tego, żeby być dobrymi nauczycielami. Nie tylko w tym środowisku kościelnym. Niektórzy są dobrymi nauczycielami też w geografii. I uczą geografii. Dzieciaki kochają, gdy mają lekcje z Panem od geografii, to mówią, no to po prostu jest super. A inni z kolei uczą tak świetnie matematyki. Więc te powołania mogą być już bardzo różne. Powołania są bardzo indywidualne. Niektórzy są powołani do tego, żeby być dobrymi księgowymi, inni są powołani do tego, żeby być dobrymi pracownikami służby zdrowia. Różne. Tak jak mówię, to rozmaicie. I problem też polegał, problem Kościoła polegał na tym, że przez wiele pokoleń ostatnich myśmy sobie nie mogli wyobrazić powołania innego niż poza tym kościelnym. Że jak mówiliśmy o powołaniu, to mówiliśmy tylko o tym, że ktoś może być ewangelistą, że ktoś może prowadzić jakąś grupę muzyczną w ramach kościoła, ale nie myśleliśmy o tym, że powołaniem może być to, że ktoś jest powołany na przykład do świata polityki. Czy ktoś może być powołany do świata akademickiego, żeby tam coś zrobić dla Pana Boga. Czy jest ktoś powołany do tego, żeby być sędzią i żeby w wymiarze sprawiedliwości byli też ludzie, którzy przełożą, co to znaczy, że dziecko Boże jest pracownikiem w tym wymiarze sprawiedliwości, jest sędzią. Ja mam przyjaciela, wierzącego człowieka, który jest sędzią. I on przez pewien czas, teraz ostatnio prowadził, bo był i w wydziale, był w wydziale, który zajmował się poważnymi sprawami karnymi, kryminalnymi, ale przeszedł do działu, który zajmuje się sprawami bardzo często rodzinnymi, cywilnymi. I on bardzo często w trakcie rozprawy zwraca uwagę tym ludziom, że inaczej muszą żyć, że muszą coś zrobić ze swoim życiem. Nie tylko interesuje go to, żeby zapadł wyrok, ale żeby też ludzie sobie uświadomili, że potrzebują zmiany w życiu. Czasami mam wrażenie, że tego mu nie wolno oczywiście robić, prowadzić takiej bezpośredniej ewangelizacji, ale jak on opowiada o tych różnych sytuacjach, to prawie wygląda na ewangelizację. Więc apostoł Paweł doznał niezwykłej pociechy w tym swoim powołaniu od tych ludzi, którzy byli tam w Jerozolimie i byli w Jerozolimie przywódcami. Ale też wspomina, że w tej samej Jerozolimie, w tej samej eklezji, tam byli jacyś ludzie, którzy prowadzili taką kampanię jakąś, która powodowała, że niektórzy z wierzących stawiali znak zapytania na tej swojej wolności, na tej swojej wierze. Więc był człowiekiem, który doznał i tego, i tego. I gdy jesteśmy w kościele, to niestety tak jest, że jesteśmy albo wzmacniani w naszym powołaniu, albo czasami ktoś nam coś tak usłuży, powie, że to powoduje, że w naszym powołaniu no tak, jesteśmy trochę zniechęcani, że no, pojawiają się rzeczy, które myślimy, a no, źle to robię, czy coś. I no, to jest Kościół. I w tym Kościele potem widzimy Pawła w Antiochii. On jest w Eklezji w Antiochii, to tam w tym miejscu, gdzie naśladowców Chrystusa Pana pierwszy raz nazwano chrześcijanami. I do tej wspólnoty pewnego razu przychodzi Piotr, Kefas, jak tutaj określa Paweł Piotra. Kefas, no, Paweł zna Kefasa z tego pobytu w Jerozolimie, a właściwie z dwóch już pobytów w Jerozolimie i wie, że Kefas to jest ten, który go tam wsparł razem z Jakubem i Janem, tymi szczególnymi apostołami. On podał mu swoją dłoń i powiedział, dobrze, zajmij się tą pracą wśród pogan, wśród tych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z przekazem biblijnym. I był bardzo pozytywny. I przypuszczam, że gdy tak usłyszał, że Kefas przychodzi do Antiochii, czy też gdy już odkrył, że on przyszedł do Antiochii, to był taki pełen radości, że to będzie dobre wydarzenie. I rzeczywiście Kefas, Piotr, bardzo dobrze się jakoś tam odnalazł w tej wspólnocie. Okazało, zaprzyjaźnił się, normalnie się zaprzyjaźnił z tymi ludźmi. To była taka normalna przyjaźń, taka normalna ludzka otwartość. Jak było jedzenie, to jadł razem z nimi. Jak była modlitwa, to modlił się razem z nimi. Wszystko tak normalnie. Do momentu. I kiedy nie pojawili się pewni ludzie, i tutaj ci ludzie są tak wyjątkowo określeni. Czytajmy o tym. To jest od 11 wiersza tego drugiego rozdziału. Czytajmy do 14 wiersza od razu. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Ciekawa rzecz, bo kim był ten Jakub, od którego ci ludzie przyszli? Jakub, który jest wymieniony w 9 wierszu tego rozdziału, Jakub, Kefas, Jan, ci trzej apostołowie, ten Jakub już nie żył, bo tego Jakuba Herod zgładził. Istnieje duże prawdopodobieństwo, ale tylko prawdopodobieństwo, że to był przyrodni brat Pana Jezusa. Więc syn Marii i Józefa. Oczywiście to jest bardzo takie tylko pewne przypuszczenie. Natomiast no, to równie dobrze mógł być ktoś, kto pochodził bardzo, był bardzo mocno związany wcześniej z faryzeuszami i nawrócił się, przyjął poselstwo o Chrystusie Panu, ale dalej też trzymał się tradycji żydowskiej, tradycji mojżeszowej i prowadził całą grupę ludzi, w tym całą część tej eklezji w Jerozolimie. I miał na imię Jakub. Więc nie do końca wiemy, o jakiego Jakuba tutaj chodzi, gdy Paweł mówi, że przyszli od Jakuba ludzie. I potem mówi tak. 15 wiersz. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. I dalej 16, co jest kluczowy wiersz. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Paweł powiada, słuchajcie, można było się różnie urodzić. Ludzie się różnie urodzili. Niektórzy się urodzili w ten sposób, że są Żydami, że są związani z wszystkimi rzeczami, które są, które Mojżesz przekazał, a niektórzy się urodzili w ten sposób, że jako poganie są zupełnie od tego, są zupełnie niezwiązani z tym. I Paweł powiada, ani to nie pomaga w tym, żeby być usprawiedliwionym. Żeby być usprawiedliwionym, trzeba uwierzyć w Chrystusa Pana. Uwierzyć w Chrystusa Jezusa. I Paweł mu powiada, gdy myśmy rozpoznali, i mówi to tutaj o sobie i o swoich współbraciach z narodu izraelskiego, mówi, gdy myśmy to rozpoznali, że usprawiedliwiony jest tylko ten, kto uwierzył w Chrystusa Jezusa, to myśmy też uwierzyli w Chrystusa Jezusa, bo nie staramy się być usprawiedliwieni z uczynków zakonu. Nie staramy się być usprawiedliwieni przez to, że jemy czy nie jemy, że taki dzień zachowujemy, a nie inny, że jesteśmy obrzezani, że przestrzegamy pewnych rytuałów. Nie, mówi... Jesteśmy usprawiedliwieni dlatego, że wierzymy w Chrystusa Jezusa. I potem Paweł zwraca uwagę na problem, który bardzo często w Kościele dzisiaj też przeżywamy. I ten problem polega na tym, że ktoś uwierzył w Chrystusa Pana, zaczął żyć dla Niego, ale w pewnym momencie zaczyna wracać do tego, do starych rzeczy. My mówimy tak popularnie, zaczyna wracać do świata, a powiedzmy, może to wiązało się z tym, że ktoś miał jakiś nauk, ktoś miał jakieś takie wyraźne problemy ze swoim temperamentem może i tam znowu odkryto, że znowu popełnia to samo. I Paweł powiada, czy to powoduje, że teraz powiemy, że to przez Chrystusa. Oni tak, przez to, że właśnie zaufali Chrystusowi, a nie zakonowi, to przez to oni popadli w ten grzech. On mówi nie. Na koniec, końcówka tego rozdziału. 17 wiersz. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Paweł powiada, ja mogę spowodować, że te stare rzeczy odbudują się. I w innym miejscu Paweł używa też takiej bardzo trafnej, trafnego odniesienia. Bo mówi, można karmić albo tego starego człowieka, albo można karmić naszego ducha. I od tego, co ja karmię, zależy, czy ja jestem znowu skłonny do tego, żeby popełniać te stare grzechy, czy też żyję w tym nowym powołaniu i przeznaczeniu, jakie otrzymałem od Chrystusa Pana. I Paweł, jeśli chodzi o te stare rzeczy, to tak to wyraził, takie miał podejście. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi. Czyli zakon spowodował, że on przekonał go, że on nie może, nie jest w stanie wypełnić cały zakon. Abym co? Abym żył Bogu. I tego, czego pragnie, tego, co jest jego pragnieniem teraz, to jest to, żeby podobać się Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. I to ten ostatni wiersz jest takim, jest jak taka pieczęć, która mówi, słuchajcie, jeśli próbujecie kombinować coś z zakonem, tak jak ci Galacjanie, tu się obrzeżą, tu coś tam jeszcze, co wprowadzą pewne reguły, jeśli chodzi o odżywianie, to Paweł mówi, to wtedy daremnie to wszystko się stało z Chrystusem. Daremnie Chrystus umarł. To właściwie mówicie, że Chrystus na darmo to wszystko zrobił. To słowo, przypuszczam, musiało być niesamowitym wstrząsem dla tych ludzi gdzieś tam w Galacji. Oni, gdy to Paweł powiedział, oni uświadomili sobie, że nie ma możliwości. Albo wybierają całkowite zaufanie Chrystusowi Panu i wtedy żyją w tym, albo też żyją według tego, co chcieli przekazać ci ludzie, którzy przychodzili i zwiastowali to, co Paweł nazwał inną Ewangelią. Mamy jedną Ewangelię i trzymamy się jednej Ewangelii i żyjemy w bardzo dziwny sposób, bo żyjemy w ten sposób, który jest związany z tym, że jakaś część naszego życia umarła z Chrystusem. Że tam na krzyżu z Chrystusem stwierdziliśmy, że jakaś część naszego życia, jakaś część mojej osoby została ukrzyżowana i ja do tej części, ja do tej rzeczywistości wracać nie chcę. Będziemy się modlić. Powstańmy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam Chrystusa Pana. I dziękujemy Ci za to, że On przyszedł, On umarł, bo nas kochał. Bo całkowicie był gotowy poświęcić samego siebie po to, żebyśmy my mogli żyć. I dzisiaj, Panie, prosimy Ciebie o to, abyśmy nigdy o tym nie zapominali, abyśmy zawsze tego się trzymali, abyśmy byli gotowi całkowicie przylgnąć do Chrystusa w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu, w tej nowości życia, do jakiej On nas powołuje, a nie w tych starych sprawach doktryny, która nie pomaga. W imieniu Jezusa o to dzisiaj prosimy. Amen.